Palacze okazjonalni, młodzież niepalący. Nałogowi palacze zazdroszczą palaczom okazjonalnym. Każdy z nas zna kogoś takiego. Och, mogę przez cały tydzień nie palić i nie mam z tym żadnego problemu. Słuchamy tego i myślimy, gdybym i ja tak mógł. Wiem, że trudno ci w to uwierzyć, ale żaden palacz nie cieszy się z tego, że jest palaczem. Pamiętaj, żaden palacz nigdy nie postanowił, że zostanie palaczem. Dlatego wszyscy palacze czują się z tym głupio. Dlatego każdy palacz okłamuje siebie i innych na próżno, szukając usprawiedliwienia dla swojej głupoty. W dawnych czasach byłem zapalonym golfistą. Nie traciłem żadnej okazji, żeby się pochwalić, jak często gram w golfa oraz że chciałbym grywać jeszcze częściej. Dlaczego okazjonalni palacze licytują się tym, jak mało palą? Jeśli tu działa ta sama zasada, to znaczy, że najwyżej stoi ten, kto nie pali wcale. Gdybym oświadczył, że mogę przez cały tydzień nie jeść marchewki i nie mam z tym żadnego problemu, to by zabrzmiało dziwnie, prawda? Popatrzyłbyś na mnie jak na wariata. Jeśli lubię marchewki, dlaczego miałbym ich sobie odmawiać przez cały tydzień? Jeśli ich nie lubię, po co składam to oświadczenie? Jeśli więc palacz ogłasza, że może obywać się bez papierosów i nie ma z tym żadnego kłopotu, to próbuje i ciebie, i siebie o tym przekonać. Ale gdyby naprawdę nie miał z tym żadnego problemu, nie przyszłoby mu do głowy o tym wspominać. Oto prawdziwa treść tego oświadczenia. Udało mi się wytrzymać cały tydzień bez papierosa. Jak każdy palacz prawdopodobnie miał nadzieję, że uda mu się wytrzymać bez papierosa przez resztę życia, ale wytrzymał tylko przez tydzień. Więc możesz sobie wyobrazić, jak wspaniały wydał mu się ten papieros, którego wcześniej odmawiał sobie przez 7 dni. Właśnie dlatego okazjonalni palacze są uzależnieni przynajmniej tak samo jak palacze nałogowi. Nie tylko silniejsza jest w ich wypadku iluzja przyjemności, lecz mają również mniej powodów, by odstawić papierosy, skoro wydają na nie mniej i ponoszą mniejsze ryzyko zdrowotne. Pamiętaj, że jedyna przyjemność, jakiej doświadcza palacz, to ulga, kiedy uśmierza objawy nikotynowego głodu. I jak już wyjaśniałem, nawet ta ulga jest tylko złudzeniem. Nikotynowy potworek, którego nosisz w sobie, jest jak nieustające świerzbienie, ledwie odczuwane. Także większość z nas przez znaczną część czasu nawet nie zdaje sobie z niego sprawy. Ale jeśli to swędzenie nigdy cię nie opuszcza, to musisz się bez przerwy drapać. I tak oto, ponieważ nasz organizm uodparnia się na nikotynę, naturalną tendencją każdego palacza jest odpalanie jednego od drugiego. Są 3 powody, które nas przed tym powstrzymują. Powód 1. Pieniądze. Mało kogo byłoby na to stać. Powód 2. Zdrowie. Aby pozbyć się objawów abstynencyjnych, musimy zażyć dawkę trucizny. Znosimy ją lepiej lub gorzej, w zależności od naszych predyspozycji i od wieku i sytuacji. To działa jak automatyczne hamowanie. Powód 3. Dyscyplina. Narzucają nam otoczenie, zakazy w pracy, krewni i znajomi, a czasem narzucamy je sobie sami w wyniku walki wewnętrznej, jaka toczy się bez przerwy w umyśle każdego palacza. W odpalaniu jednego od drugiego zawsze widziałem przejaw własnej słabości. Nie mogłem pojąć, w jaki sposób moim znajomym udaje się ograniczyć dzienną dawkę do 10 czy 20 sztuk. Wiedziałem jednocześnie, że jestem człowiekiem o silnej woli, ale nie zdawałem sobie sprawy z tego, że tylko ten, kto ma mocne płuca, zdolny jest wytrzymać palenie jednego za drugim. Niektórzy z tych palących po 5 na dzień, którym się tak zazdrości, nie palą więcej tylko dlatego, że fizycznie nie są w stanie palić więcej. Ich organizm tego nie wytrzymuje. Albo dlatego, że papierosy są dla nich za drogie, praca narzuca ograniczenia, otoczenie nie pozwala, albo też są wściekli na siebie za to, że palą. W tym miejscu przyda się kilka definicji. Niepalący. Ktoś, kto nigdy nie wpadł w pułapkę nałogu, ale nie powinien czuć się zbyt bezpiecznie, bo zdecydował o tym szczęśliwy przypadek. Każdy palacz kiedyś wierzył, że się nie uzależni, a niejednemu niepalącemu zdarza się zapalić papierosa. Palacz okazjonalny występuje w dwóch odmianach. Pierwsza. Ktoś, kto wpadł w nikotynową pułapkę, ale nie zdaje sobie z tego sprawy, nie ma czego mu zazdrościć. Jest jak owad, który usiadł na kwiecie drapieżnej rośliny i na razie zlizuje nektar. Według wszelkiego prawdopodobieństwa wkrótce zostanie nałogowym palaczem. Pamiętaj, że tak jak wszyscy alkoholicy z początku pili przy specjalnych okazjach, tak samo wszyscy palacze zaczynali od palenia okazjonalnego. Druga. Ktoś, kto już był nałogowym palaczem i nie wierzy, że uda mu się wyjść z nałogu. Tacy palacze są najbardziej godni politowania. Dzielą się na kilka kategorii, z których każda zasługuje na osobny komentarz. Palący 5 sztuk dziennie. Jeśli lubi palić, dlaczego poprzestaje na 5 sztukach? A jeśli nic go nie zmusza do palenia, to dlaczego w ogóle pali? Nie zapominajmy, że ten nawyk działa tak, jakbyś walił się młotkiem w głowę tylko po to, by poczuć ulgę, kiedy na chwilę sobie odpuścisz. Palący 5 sztuk dziennie jest skazany na męki głodu nikotynowego przez prawie całą dobę i tylko przez 1 godzinę dziennie jest od nich wolny. Przez resztę czasu, nawet jeśli nie jest tego świadomy, bije się młotkiem w głowę i to zajęcie wypełnia mu całe dnie. Pali 5 dziennie, bo nie stać go na papierosy. Albo ogranicza się ze względów zdrowotnych, albo też jego otoczenie nie akceptuje palenia. Łatwiej przekonać zdeklarowanego nałogowego palacza, że papierosy mu nie smakują, niż palacza okazjonalnego. Każdy, kto próbował ograniczać palenie, wie, że to najgorsza tortura. W dodatku w ten sposób skazujesz się na trwanie w pułapce do końca życia. Palący tylko rano albo wieczorem. Karze sam siebie, narzucając sobie znoszenie objawów abstynencyjnych przez 0,5 dnia, by potem w drugiej połowie dnia doznać ulgi. Można by go spytać, czemu nie pali przez cały dzień, jeśli lubi palić, a jeśli nie lubi, to po co w ogóle to robi? Taki, co 0,5 roku pali, 0,5 roku nie pali. Sam opisuję to słowami. Mogę przestać, kiedy chcę. Robiłem to już 100 razy. Jeśli lubi palić, to dlaczego odmawia sobie tego przez 0,5 roku? Jeśli nie lubi, po co wraca do palenia? Prawda jest taka, że tkwi on w pułapce przez cały czas. Nawet kiedy wyzbywa się fizjologicznego uzależnienia, pozostaje ten największy problem – uzależnienie psychiczne. Za każdym razem ma nadzieję, że teraz rzuci palenie na dobre, ale już wkrótce znowu tkwi w pułapce. Wielu palaczy zazdrości takim ludziom, myśląc, ten to ma szczęście, każdy by tak chciał palić albo nie palić, wedle własnego uznania. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że oni tak naprawdę niczego nie kontrolują. Kiedy palą, marzą o tym, żeby nie palić. Kiedy przestają palić, muszą pokonać wszystkie związane z tym trudności. Po pewnym czasie czują się pozbawieni czegoś ważnego i wkrótce wpadają z powrotem w pułapkę. W ich życiu łączą się najgorsze strony palenia i odstawiania. Kiedy palą, chcą być niepalącymi. Kiedy nie palą, marzą o paleniu. Jeśli się temu przyjrzysz, zrozumiesz, że ta reguła dotyczy wszystkich palaczy. Kiedy możemy palić, robimy to automatycznie, bez świadomości. A kiedy jesteśmy tego świadomi, chcielibyśmy przestać. I tylko kiedy papieros jest nieosiągalny, wydaje nam się czymś upragnionym. Oto tragiczny dylemat palacza, który nie może przestać palić. Narzeka i rozpacza z powodu jakiejś iluzji. Jest jednak sposób, by przezwyciężyć tę sytuację. Przestać palić i przestać rozpaczać. Palący tylko przy specjalnych okazjach. Tak, na początku każdy z nas pali właśnie w ten sposób. Nie do wiary, ale tych specjalnych okazji szybko robi się coraz więcej. I zanim się obejrzymy, już palimy przy każdej okazji. Ci, co rzucili palenie, ale czasem pozwalają sobie na cygaro, papierosa. Ci palacze są naprawdę godni pożałowania. Albo żyją w nieustającym poczuciu braku, albo, co częściej się zdarza, okolicznościowy papieros oznacza dwa i więcej. Przez cały czas znajdują się na równi pochyłej, która zna tylko jeden kierunek – w dół. Prędzej czy później znów zaczną odpalać jednego od drugiego. To ta sama pułapka, w którą wciągnął ich pierwszy papieros. Są jeszcze dwa rodzaje palaczy okazjonalnych. Pierwsi to ci, którym zdarza się zapalić w towarzystwie. Ci ludzie to w rzeczywistości niepalący. Nie lubią palić, ale po prostu nie chcą się czuć wykluczeni. Chcą uczestniczyć we wszystkim. Wszyscy zaczynamy w ten sposób. Następnym razem, kiedy znajdziesz się w towarzystwie, w którym ktoś częstuje cygarami, przyjrzyj się, jak palacze po cichu je odkładają. Nawet ci ciężko uzależnieni nie mogą się doczekać, kiedy je zgaszą i wyciągną swoją ulubioną markę. Paradoksalnie, im większe i kosztowniejsze jest cygaro, tym większa frustracja palacza, który zaczyna się już obawiać, że przyjdzie mu palić to przeklęte świństwo przez cały wieczór. Palaczy ostatniego typu spotyka się najrzadziej. Spotkałem zaledwie kilkanaście takich przypadków na wiele tysięcy palaczy, którym pomagałem wyjść z nałogu. Tę odmianę najlepiej opiszę następujący przykład. Zadzwoniła do mnie kiedyś pewna kobieta i poprosiła o indywidualną sesję. Była prawniczką, paliła od 12 lat i nigdy nie wypaliła ni mniej, ani też więcej niż dwie sztuki dziennie. Czuło się, że to dama z charakterem. Wyjaśniłem jej, że sesje grupowe nie są mniej skuteczne od indywidualnych. Zgadzam się na sesje indywidualne jedynie wówczas, gdy ktoś ma na tyle znaną twarz, że to mogłoby rozpraszać grupę. Wtedy się rozpłakała, a ja uległem jej łzom. Sesje indywidualne są bardzo kosztowne. Z pewnością wielu palaczy nie potrafi pojąć, dlaczego ta kobieta chciała rzucić palenie. Zapłaciliby mi tyle samo, co ona, gdybym nauczył ich palić dwa papierosy dziennie. Sądzi się błędnie, że palacze okazjonalni są szczęśliwsi i mają możliwość kontrolowania nałogu. Może niektórzy mają taką możliwość, ale na pewno nie są szczęśliwi. Oboje rodzice tej kobiety zmarli na raka płuc, zanim ona sama zaczęła palić. Tak jak ja, zanim zapaliła pierwszego papierosa, bała się palenia. Lecz tak jak ja, padła ofiarą presji psychologicznej, w wyniku której sięgnęła po papierosa. Tak jak ja, zapamiętała okropny smak. Lecz podczas gdy ja szybko poddałem się nałogowi i zacząłem palić jednego za drugim, ona zatrzymała się na stałym poziomie. To, co cię pociąga w papierosie i jedyne, co w nim przyjemnego, to jego właściwość łagodzenia, choć tylko przejściowo i nie do końca, głodu papierosa. Czy to będzie to leciutkie fizyczne swędzenie, czy o wiele silniejsze psychiczne cierpienie, że nie można się podrapać. Papieros sam w sobie to tylko smoła i trucizna. Właśnie dlatego smakuje ci tylko po pewnym okresie odstawienia. To tak jak z głodem i pragnieniem. Im bardziej dały ci się we znaki, tym większą odczuwasz przyjemność, kiedy możesz je zaspokoić. Palacz często wierzy, że palenie ma naturę nawyku. Myśli, jeśli utrzymam się na stałym poziomie albo będę palił tylko przy specjalnych okazjach, to organizm się przyzwyczai do mniejszej ilości. Będę więc mógł przy niej zostać albo jeszcze bardziej ją ograniczyć, jeśli tak postanowię. Pamiętaj jednak, że palenie nie jest przyzwyczajeniem. Palenie to uzależnienie od narkotyku, więc zawsze będziesz bardziej skłonny łagodzić objawy odstawiania, niż je wytrzymywać. Nawet jeśli zdołasz utrzymać się na obecnym poziomie, i tak będzie to już do końca życia wymagało od ciebie silnej woli i samodyscypliny, ponieważ z czasem twój organizm odparnia się na nikotynę i potrzebuje coraz większej, a nie coraz mniejszej dawki, by osiągnąć ten sam efekt. Tymczasem narkotyk zaczyna niszczyć cię fizycznie i psychicznie, wpływając także na twój system nerwowy, na twoje poczucie bezpieczeństwa i wiary w siebie tak, że twoja zdolność do utrzymywania stałych odstępów przed następnym papierosem staje się coraz mniejsza. Dlatego tylko w początkowym okresie mamy jeszcze wybór. Łapiemy katar i po prostu przestajemy palić. To wyjaśnia również, dlaczego ktoś taki jak ja, kto nigdy nie miał złudzenia, że papieros mu smakuje, w końcu pali jednego za drugim, mimo że każdy papieros jest dla niego fizyczną torturą. Nie ma czego zazdrościć tej kobiecie. Gdybyś wypalał jak ona jednego papierosa na 12 godzin, papieros byłby dla ciebie najcenniejszą rzeczą na świecie. 12 lat przeżyła w stanie dramatycznego rozdwojenia. Nie potrafiła wyrzec się palenia, ale bała się śmiertelnie, że zachoruje na raka płuc, jak jej rodzice. Była skazana na walkę z pokusą przez 23 godziny na dobę. To wszystko doprowadziło ją w końcu do rozpaczy. Trzeba mieć niezwykle silną wolę, żeby sprostać czemuś takiemu. Ale jak już mówiłem, takie przypadki są najrzadsze. Zresztą spójrzmy na to logicznie. Albo palenie daje ci autentyczną przyjemność i wsparcie, albo nie. Jeśli tak, to czemu mielibyśmy na to czekać przez godzinę, przez cały dzień, albo przez tydzień? Dlaczego w tym czasie mielibyśmy pozbawiać się oparcia albo przyjemności? A jeśli to nie sprawia nam przyjemności, to po co w ogóle mielibyśmy kiedykolwiek palić? Pamiętam też przypadek mężczyzny wypalającego 5 papierosów dziennie. Kiedy do mnie zadzwonił, głos mu się łamał. Panie Karl, powiedział, chciałbym rzucić palenie, zanim umrę. A potem opisał mi swoje życie. Mam 61 lat. Mam raka krtani z powodu palenia. Fizycznie nie stać mnie już na wypalenie więcej niż 5 skrętów dziennie. Zawsze spałem głęboko przez całą noc. Teraz budzę się raz po raz i mogę wtedy myśleć tylko o papierosach. Nawet kiedy śpię, śnią mi się papierosy. Nie wypalam swojego pierwszego papierosa przed 10 rano. Wstaję o 5, parzę herbatę i piję ją filiżanka za filiżanką. O 8 wstaje moja żona, a że jestem zwykle w okropnym humorze, pragnie pozbyć się mnie z domu. Idę do ogródka i tam szukam jakiegoś zajęcia. Ale mój umysł jest ogarnięty obsesją palenia. O 9 zaczynam robić pierwszego skręta i jestem tym zajęty tak długo, aż uznam, że osiągnął doskonałość. Nie dlatego, żeby mi zależało na doskonałości, ale muszę mieć coś do roboty. A potem czekam do 10. Kiedy zbliża się ta godzina, ręce zaczynają mi się trząść w sposób trudny do opanowania, ale jeszcze nie zapalam papierosa. Gdybym to uczynił, na następnego musiałbym czekać 3 godziny. Wreszcie zapalam, zaciągam się raz i natychmiast go gaszę. Dzięki temu jeden wystarcza mi na godzinę. Palę go, póki nie zostanie z niego 0,5 centymetra, a potem już czekam na następnego. Na domiar złego ten nieszczęśnik miał usta stale poparzone od zbyt krótkich niedopałków. Może wyobraziłeś go sobie jako żałosnego głupca, ale nic podobnego. Miał ponad 180 cm wzrostu, był sierżantem piechoty morskiej. Kiedyś uprawiał lekką atletykę i wcale nie zamierzał zostać palaczem. Ale podczas ostatniej wojny całe społeczeństwo wierzyło, że papierosy dodają odwagi. I żołnierze dostawali darmowe przydziały. Z tego człowieka zrobiono palacza mocą odgórnej decyzji. Resztę swego życia spędził, wykańczając się fizycznie i psychicznie na własny koszt oraz przyczyniając się do obniżenia podatków dla pozostałej części społeczeństwa. Gdyby był zwierzęciem, społeczeństwo położyłoby kres jego cierpieniom. Ale to samo społeczeństwo pozwala setkom tysięcy młodych ludzi, sprawnym fizycznie i umysłowo, wpadać w tę samą pułapkę. Zapewne wydaje ci się, że ten przypadek opisałem z pewną przesadą. Otóż jest on skrajny, ale nie jedyny. Naprawdę są tysiące podobnych historii. Ten człowiek otworzył przede mną swoje serce, ale wielu spośród jego przyjaciół i znajomych bez wątpienia zazdrości mu tego, że wypala on tylko 5 papierosów dziennie. Jeśli wierzysz, że tobie nie może się to przytrafić, przestań oszukiwać sam siebie. To się już zaczęło. Wiadomo zresztą, że palacze oszukują na potęgę również samych siebie. Muszą. Wielu palaczy okazjonalnych pali o wiele więcej i o wiele częściej niż chcieliby się przyznać. Nieraz rozmawiałem z ludźmi, którzy przyznali się do 5 sztuk dziennie, ale już podczas tej rozmowy wypalali więcej niż 5. Przyjrzyj się takim palaczom podczas przyjęcia, a się przekonasz, że odpalają jednego od drugiego, jak wszyscy pozostali. Nie musisz zazdrościć okazjonalnym palaczom. Nie musisz palić. Życie jest o wiele łatwiejsze bez papierosów. Najtrudniej jest pomóc nastolatkowi. Nie dlatego, że jest niezdolny do odstawienia papierosów, ale dlatego, że albo w ogóle nie wierzy w swoje uzależnienie, albo jest w pierwszym stadium choroby, kiedy liczy jeszcze na to, że zdąży rzucić, zanim wejdzie w następne stadium. Chciałbym też przestrzec rodziców dzieci, które nie znoszą palenia. Nie czujcie się zbyt bezpiecznie. Wszystkie dzieci nie znoszą dymu tytoniowego, póki się nie uzależnią. Wy sami też kiedyś nie lubiliście. I nie dajcie się ogłupić kampaniom antynikotynowym. Pułapka nadal działa, tak samo jak dotąd. Dzieci wiedzą, że papieros zabija, ale wiedzą też, że pojedynczy nie zabije. W jakimś momencie mogą ulec wpływowi swojego chłopaka, albo dziewczyny, albo szkolnego kolegi, albo kolegi z pracy. Wystarczy, że zapalą jednego papierosa, który będzie smakował okropnie i nabiorą przekonania, że nigdy się nie uzależnią. Czy nie zaczynałeś tak samo? Za rzecz najbardziej niepokojącą pośród niezliczonych kwestii związanych z uzależnieniami uważam porażkę akcji mających ustrzec nasze dzieci przed popadnięciem w uzależnienie od nikotyny i innych narkotyków. Poświęciłem tej sprawie wiele uwagi i w końcu napisałem książkę poświęconą zapobieganiu uzależnieniom wśród młodzieży. Jest faktem, że znaczna większość wśród młodych ludzi, którzy uzależnili się od narkotyków, najpierw wpadła w pułapkę nikotynową. Jeśli więc uda nam się ustrzec młodzież przed tą pułapką, zmniejszy się również odsetek tych, którzy uzależniają się od cięższych narkotyków. Proszę, nie lekceważcie tego problemu. Konieczne jest podejmowanie działań chroniących dzieci w jak najmłodszym wieku, a jeśli masz dziecko, to gorąco zachęcam cię do przeczytania tamtej książki. Nawet jeśli podejrzewasz, że twoje dziecko może być już uzależnione, książka doradzi ci, jak pomóc mu wyrwać się z pułapki.